Przygotowałem na dzisiaj kilka miejsc ze Słowa Bożego, które jakby pokazują, jak Pan Bóg mówi do człowieka, bo my mamy czasami swoje myślenie niekoniecznie prawidłowe, nie? A jeżeli czytamy Słowo Boże i szukamy, wiemy czego szukamy, to wiele razy zmienimy, tak? Zmienimy nasze myślenie, nasze postępowanie, bo no lepiej się opierać na Słowie Bożym, tak? Kiedy tylko jest pytanie właśnie, czy szukamy woli Bożej, czy chcemy ją w swoim życiu akceptować. Bo to nie jest takie, wiecie, oczywiste. Pierwsze miejsce będzie z pierwszej Księgi Królewskiej, z 20 rozdziału, 39 wersji poniżej. Ja nie mówię, to nie są niektóre miejsca takie łatwe i oczywiste, ale myślę, że wnioski, które sobie wyciągniemy, będą dosyć ciekawe. Bo czy Pan Bóg przemawia przez świętych ludzi Bożych, czy niekoniecznie? I wiecie, to jest, od razu Wam powiem, zawsze myślałem, że tylko przez uświęcone naczynie. Ale się zdziwiłem, kiedy przecież przez arcykapłana Kajfasza, który powiedział, że lepiej, żeby jeden lud zginął, tak, mówił o Panu Jezusie, niż cały naród. I to zostało uznane jako proroctwo, jako słowo z ust Bożych. Kajfasz, proszę sobie samemu ocenić, czy był w porządku, czy był mężem Bożym, czy nie bardzo. Tutaj drugie kontrowersyjne miejsce, bo mowa o Achabie. Wyjątkowy łotr. No, nie od początku, tak? Ale człowiek czasami stacza się. Zamiast rosnąć, wzmacniać się, no to idzie w dół. Co ten człowiek tutaj ma do powiedzenia? I odszedł ów prorok i stanął królowi na drodze, zmienił swój wygląd, nałożywszy na oczy opaskę. Chodzi o to, żeby jakby być neutralnym, żeby ktoś skupił się na tekście, a nie na osobie. Tak? To był pewien troszkę podstęp. Ale ważniejsze jest, co z tego wyszło. A gdy król tamtędy przejeżdżał, krzyknął do króla tymi słowy: gdy twój sługa dostał się w środek walki, oto pewien mąż wystąpił z szeregu i przyprowadził do mnie jednego jeńca i rzekł: pilnuj tego człowieka. Jeśli by ci umknął, przypłacisz to życiem albo zapłacisz talent srebra. Podczas gdy sługa twój tym i owym był zajęty, tamten umknął. Wtedy rzekł do niego król izraelski: taki jest twój wyrok, ty sam go wydałeś. Wtedy ten szybko zdjął opaskę ze swoich oczu i król izraelski poznał, że należy do proroków. A on rzekł do niego: tak mówi Pan, za to, że wypuściłeś z ręki swojej męża, który był obłożony moją klątwą, czyli Ben-Hadada, zapłacisz swoim życiem za jego życie, swoim ludem za jego lud. I odszedł król izraelski do swego domu posępny i gniewny i przyszedł do Samarii. No, specjalnie wziąłem ten przykład. Taki kontrowersyjny, nie? Że no jak człowiek, który rozmija się z Bogiem, który nie wykonuje woli Bożej, bo wiecie, ja już nie mam czasu, żeby sięgać całkiem do tych historii, to albo pamiętamy, albo można sobie doczytać potem. Tam była sytuacja, kiedy Ben-Hadad napadł na Izraela, tak? I raz został pobity w górach, potem chełpił się, że o, to tam on tam da rady, że Bóg jest Bogiem gór, a nie dolin, to w dolinach to pobije Izraela. No ale ci ludzie, no, wyprawy wojenne to giną ludzie, tak? To co on reprezentował? Raczej siły zła i przeciwko Bogu, tutaj przeciwko narodowi Bożemu wystąpił. I Achab miał wykonywać dzieło Boże. Wykonywać to, co Bóg mu kazał. Bóg instrukcje mu daje, konkretne. Co masz zrobić? Kto ma zaatakować pierwszy? Wszystko po prostu jak dziecku, rodzic. A on sobie z Ben-Hadadem poukładał się, tak jak on tam się chował gdzieś po chałupkach. Nagle sobie przypomnieli, że ten król izraelski to taki łagodny, to taki, no bo z natury rzeczy tak powinno być, że Achab taki nie był, a potem był jeszcze gorszy, to jest druga rzecz. Ale on się poukładał. Można by było powiedzieć, że w zasadzie to by było dobrze. Układać się z przeciwnikiem, a nie wojować, gdzie ludzie giną. Ale jeżeli zna człowiek Bożą wolę, to już inne rzeczy nie wchodzą w grę. To ma wykonywać to, co Bóg żąda od niego. Tak jak pamiętacie Amalekici, którzy wykańczali tych z Izraela, którzy byli w tyle, słabych, chorych, i wykańczali ich po prostu sukcesywnie. Tych, którzy oddalali się od obozu. To co Bóg powiedział o nich? Zetrzesz ich całkowicie. Całkowicie mieli być zniszczeni, ich pamięć wymazana. I teraz ktoś by się śmiał układać z Amalekitami? No to bardzo, bardzo złą rzecz by robił. I to jest jakby podobna sprawa. Achab nie miał się układać w tej kwestii. Miał wykonać to, co Bóg postanowił. Ale chodzi mi o same te... Przedstawiona jest w tajemnicy, w pewnym zakryciu, tak, bo przepaska na oczach. On nie wiedział, kto go pyta. No ale pyta króla jako tego namiestnika Bożego. I zadaje pytanie, jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest dobra. Zobaczcie, ile rzeczy jest w człowieku tak naprawdę. Jest w zasięgu ręki człowieka. Sumienie, które Bóg dał człowiekowi, zobaczcie, jak pomaga, nie? Bo kiedy do ludzi mówimy Ewangelię, to już mamy jakieś oparcie. To nie jest od zera. Nie wiem, czy mówiliście Ewangelię komuś, kto nie jest w ogóle, nie chodził na religię, z katolicyzmem nic wspólnego nie miał. To jest rozpacz dopiero, nie? Kiedy nie ma zahaczenia tutaj, żadnego wspólnego mianownika, bo przynajmniej no, ktoś jest pouczony o Bogu, cokolwiek, ma jakiś szkic sytuacji. A są niektórzy, że w ogóle nie ma nic, pusto. Tam jest dużo, dużo gorzej. I ten człowiek, on z dobrego jakby wyszedł, a w złe szedł, nie? Także to jeszcze był dobry odruch, nie? I dlatego mówię, można by było go jako mianownik zły, bo to był zły król. On potem tą, wiecie, chciał tam nagle tą winnicę, tak, miał żonę niestety, która też go ciągnęła w dół, bo podpowiadała mu to, co jest przeciwko Bogu, tak, podsycała w nim, bo to pragnienie, no różne pragnienia człowiek ma. I gdyby to ktoś mądry z boku powiedział, ty wiesz co, ale to możesz 10 takich winnic mieć i to wspanialszych, jaki masz problem, czemu ty się uparłeś na tą jedną, daj se spokój, ten człowiek to jest jego ojcowizna, ci nie odstąpi nigdy i daj se spokój, nie? Ale nie miał go kto pokierować, raczej właśnie ten duet się zgrał w tym, no, co jest złe, i ciągnął się jakby jedno i drugie, ciągło ku złemu, wynik był tragiczny. Druga księga Samuela, mamy kolejny przykład z 12 rozdziału. Bardzo znane, także ja sobie pozwolę fragmentarycznie tylko przypomnąć. Pamiętacie, co Dawid zrobił? Generalnie był Bożym mężem i poza tym jednym wyjątkiem. To było bardzo coś niedobrego. I przychodzi Natan do Dawida i mówi, to jest początkowe wersy 12 rozdziału. W pewnym mieście było dwóch mężów. Jeden bogaty, drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła. Ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który to do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na onego męża i rzekł do Natana, jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym mężem. To właśnie jesteś ty i właśnie wyrok wydałeś na siebie. Taki, wiecie, jak to czytam, to mam wrażenie, że to jest, przekaz jest mądrzejszy, jakby przyszedł prorok i przepowiedział te słowa od siebie. Tak Bóg powiedział i to i to. Bo najpierw to jego usta powiedziały. On, prorok przedstawia mu sytuację, on wyrokuje. No jako król, nie? Pomyślmy chwilę, czy dzisiaj nie jesteśmy w podobnej sytuacji. Kim w Jezusie Chrystusie jesteśmy? Rodem jakim? Czy każdy, kto ma jakąkolwiek dojrzałość, jest w stanie osądzać sprawy? Tak? Jest. I powinien to robić. I najgorzej jest mówić o sobie, sądzić swoje błędy, ale jeżeli ktoś w tajemnicy, tak, w zwierciadle, w zagadce przedstawi jakąś sytuację, która nie ma mojego imienia, ale jest moje zdarzenie, nie? To myślę, że większość z nas prawidłową da ocenę sytuacji i prawidłowe rozstrzygnięcie. I będzie ono, jakby Bóg powiedział sam, tak? Myślę, że bardzo procent poprawności byłby bardzo wysoki. Kiedy? By było to zakryte, że nie mówimy o sobie, nie? Tylko mówimy o innych sprawach innych ludzi. Wyłączyć siebie. Czyli do tej pory co przedstawiłem? To, że to słowo jest bardzo często w nas. To słowo nie potrzeba... Wiecie, też powiem o słowie proroczym, o śnie. Mam kilka przykładów. Tylko hasłowo, bo ze względu na czas nie damy rady, po prostu za szeroko, bo wiele razy i różnymi sposobami Bóg przemawia. Chcę, żeby to wybrzmiało, nie? Że przez przyrodę, ale no to kto się zastanawia nad przyrodą i że to jest niemożliwe, żeby w jakimś wybuchu powstały tak wspaniałe, taki w ogóle cały mechanizm przyrody, który, wiecie, dzisiaj ludzie, którzy nie mają pojęcia o przyrodzie, kreują politykę, nie? Bo to wszystko jest biznes i pieniądze, a wiedzy w tym po prostu to albo nic nie ma, albo prawie nic. Nie? Te mechanizmy ocieplania się, ochładzania klimatu, one są ponadczasowe. Nie? To Bóg to ustawił tak, nie? A człowiek, ojejku, bo to trzeba wycofać, a tamto trzeba wrzucić. Nie? No i odpowiedni ludzie już odpowiednie ruchy poczynili szybciej, są już ustawieni po to, żeby oni te benefity, jakby oni z tego skorzystali. I najczęściej to jest po prostu tak. A bezstronności w ocenie sytuacji to chyba jest najmniej. Ludzie pod płaszczykiem po prostu pseudo jakiejś tam nauki, pseudo wiedzy wykorzystują jedni drugich, żeby po prostu tylko na nich zarobić. Ot, taka przykra sytuacja z dnia codziennego. W pierwszej księgi Mojżeszowej nie sposób tutaj pominąć Józefa. To jest piękny przykład snu. Pierwsza Mojżeszowa, 40 rozdział, 40-41. Znacie tą historię, w jakiej niełasce był Józef i teraz rozważyć, czy jest Bóg z Józefem, czy nie, kiedy właśnie bracia go sprzedali, znaczy najpierw chcieli go zabić, tak? To chyba to w głowie się nie mieści, wydaje mi się, nie? To nawet nam pojąć ciężko, no ale zostawmy to, w końcu został sprzedany. Znalazł się w Egipcie, ale warto z tej historii o Józefie, to warto by było wziąć dla siebie taką część tego optymizmu. Wiecie, w sytuacji po prostu jakiej się nie znalazł, on pozytywnie patrzył na wszystko. To jest, no, że zazdrościć tego, to jest małe słowo, może nawet nieporęczne takie, nie? Ale to trzeba implementować koniecznie, bo to w tym dole, tam gdzie chcieli go zabić, nigdzie nie ma żadnej skargi. Tu wydaje się już, jakoś się jego życie ustatkowało, bo u tego Potyfara był, no to ta kobieta wplątała go w swoje gierki, w swoje macki i że dlatego, że był uczciwy, to skończył na tą chwilę w więzieniu. No to, wiecie, tak z księgi Joba się ciśnie, no to złożycz Bogu i umrzyj, nie? W końcu czasami człowiek ma taką spiralę jakby niepowodzeń, że naprawdę ciężko to zrozumieć, że gdzieś jeszcze Bóg w tym jest. Ale tu był Bóg. Mało tego. Ten więzień, ten człowiek przeznaczony na zabicie przez zazdrość braci, ten człowiek, który został wmanewrowany, on został drugim po Faraonie. Mało tego, jego ręką bardzo dużo Bóg ludzi ocalił od głodu, od śmierci, można tak powiedzieć. I ten Józef, będąc w tej ciężkiej sytuacji, ma sen. Do podczaszego, na temat podczaszego, współwięźniów, z którymi tam siedzi i ten kiepski los dzieli, tak? Bo znalazł się i piekarz, i podczaszy. I kiedy opowiada im ten sen, wiecie, czasami jest tak, że my nie wiemy. Śni nam się dużo rzeczy, a mało jest takich, które potrafimy wykład, jakby wyciągnąć treść z tego i to się układa w coś sensownego. I czy Józef wiedział, czy nie wiedział, podzielił się tymi snami ze swoimi współwięźniami. Jeszcze powiedział do podczaszego: wspomnij, kiedy ty będziesz wyzwolony po tych 3 dniach. No i co się stało? Zapomniał. Zapomniał. No, po prostu brak słów. No ale tak się zdarza. Po prostu no, czasami człowiek czegoś zapomni. I kiedy sen miał faraon, to jego olśniło, tak? Przebłysk, dopiero jakby pozbierał to wszystko, przyznał się, że po prostu zapomniał. A dobra, nie zaznaczyłem sobie w tekście. Jest tak. I śpiesznie doniósł faraonowi, że jest jednak ktoś, kto potrafi wykładać sny. Dlatego, że wszyscy najmądrzejsi, przyboczni faraona, doradcy i mędrcy nie mogli. Dlaczego nie mogli? Nawet jeżeli by pewne zdolności posiadali, bo pamiętacie, kiedy Mojżesz został posłany do faraona i ta laska zamieniła się w węże, to przecież tamci też rzucili swoje laski, też coś się wydarzyło. No, też ci magowie, ci ludzie uczeni też dużo mogli. Dużo wiedzieli. A pamiętamy moment, kiedy wóz, to był później, Arka Przymierza dostała, Filistyni ją pobili Izraela i zabrali Arkę Przymierza. To co czytamy? Oni mędrców swoich zwołali, bo nagle Bóg zaczął się mścić, nie? Bóg chciał pokazać i te wrzody im dokuczały, tak? Różne plagi spadały. To co oni zrobili? Swoich mądre głowy ściągnęli i radźmy, tak? Co się dzieje, dlaczego takie plagi są i co oni uradzili? Bardzo dobrze uradzili. Oni w punkt uradzili. I co wymyślili? Bardzo dobrze. Jałówki, wóz, posadzili skrzynię przymierza na ten wóz i z ukrycia tylko oglądali, gdzie te krowy zaprowadzą ten wóz. To nawet, zobaczcie, poganie, niedobrzy Filistyni upili Izraela, to oni, ich mądrzy, wymyślili taką rzecz, a kiedy dotarło to do Izraela, to znaleźli się bardzo ciekawscy, a zobaczmy, co tam w tej skrzyni jest, nie? Co się wydarzyło. Poginęło dużo ludzi. Tutaj nawet poganie byli mądrzejsi. Także to nie jest, że jak ktoś jest daleko od Boga, to już on nic mądrego tam nie ma, nie? Też są różne możliwości i ta mądrość też w różnym czasie, na różnym poziomie jest. Tylko nie o to chodzi. Tylko ta mądrość nie jest zaprzęgnięta w dobrym kierunku. Ona nie prowadzi ludzi w dobrym kierunku. Tylko Boża mądrość w tą stronę. I w tym momencie podczaszy przypomniał sobie swój błąd, że przecież w tej niedoli był Józef. Przekazał mu sen. No i nie tylko sen, to jeszcze jakby w tym śnie, a może było pokazane wyraźnie, tak, że po 3 dniach będzie dalej królowi faraonowi podawał to wino, więc jakby nie było no, tutaj wielkiego problemu w rozłożeniu tego snu, bo ze snem jest właśnie bardzo często tak, że ciężko jego jest wyłożyć. Może być jeszcze taka sytuacja, że Pan Bóg coś specjalnie zakrywa, nie? Że tylko danej osobie otworzy na to oczy, a dla reszty to nic nie znaczy. To są puste dźwięki. Nie chcę o snach, dlatego że jest to bardzo obszerny temat, ale tylko jakby chciałem zaakcentować, że Pan Bóg przez sny, to co wspomniałem już, czy zawierał z przymierza z Salomonem, czy z Jakubem, tak, Jakub się mocował z Bogiem. No gdzie to było? Przecież to faktycznie szarpał się jakąś drabinę fizyczną, czy raczej w śnie to się wszystko wydarzyło, nie? No, w bok dostał fizycznie. Ale raczej to moim zdaniem, no, nie chcę tutaj tworzyć niczego nowego, ale według mnie to było we śnie i wiele, wiele razy Bóg we śnie rozmawiał z człowiekiem. Bóg i we śnie obdarza umiłowanego swego. Pamiętamy, tak? Psalm. Także w Nowym Testamencie też wiele razy ukazywał się we śnie, przemawiał, instruował. Tak jak Józefa, to bardzo często działo się przez sen. Przez ludzi, przez proroctwo też. Z Drugiej Królewskiej, pozwólcie, że też taki przykład z 7 rozdziału. Druga Księga Królewska, 7 rozdział. Elizeusz mówi, kiedy przyszedł taki czas, że był wielki głód, Elizeusz, czyli prorok Boży, mówi, słuchajcie słowa Pańskiego, tak mówi Pan, jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za 1 cykla, a 2 miary jęczmienia również za 1 cykla w bramie Samarii. Na to adiutant, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu mówiąc, choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? A on na to, oto zobaczysz, to na własne oczy, ale jeść z tego nie będziesz. Bardzo często te historie, które czytamy z Biblii, musimy to wiedzieć. Tam nie można pomieścić wszystkich wątków. Nie? One czasami wydają się wyrwane, po prostu tak, wyrwane z czegoś. Są bardzo skrótowe. Tutaj ona też jest skrótowa, bo na początku miałem takie wrażenie, ale ostro, nie? Do tego adiutanta. No przecież w pewien sposób on powiedział to, co jakby, że nie ma takiej możliwości, to co jest oceną rzeczywistości dnia codziennego. Nie? Ja myślę sobie, że no nie chcę dodawać tutaj, ale myślę, że to więcej rzeczy się działo i myślę, że na tyle co znamy Boga, Bóg nikogo nie podchodzi tak, że od razu zetnie, po prostu człowiek jeszcze nie ma świadomości, a już by był wycięty, nie? Już by był skazany, już, no to tacy byliśmy kiedyś. Nie? A teraz znamy troszeczkę Boga i wiemy, że ile razy chodziliśmy gdzieś po omacku, blisko, blisko, ale a On przyszedł, otworzył nam oczy. Nagle to samo słowo, ale czytamy dzisiaj inaczej, tak? I jest inna jakość. Myślę, że ten adiutant, jako że był przy boku króla, bardzo to nie był taki sobie chłopek, roztropek, on nic nie wiedział, biedny, Bóg go teraz tutaj ukarał. Ale bardzo dużo rzeczy, jako że był przy królu, wiedział. I jeżeli, jak czytamy Jeremiasza, Izajasza, to zobaczcie, jaki tam jest obraz, nie? Że król, nawet jeżeli był jakiś tam w miarę dobry, a oblepili go ludzie, którzy nie pomagali mu, tylko wręcz odwrotnie, ciągnęli go, tak jak żona Achaba, w tą drugą stronę, no to nic się nie mogło wydarzyć. Tak? To byli po prostu ci książęta, byli takim ciężarem dla tego króla, że nawet jeżeli on chciał, ten Sedekiasz, pamiętacie, on no jeszcze to posłucha, on to Jeremiasza, tak to w ukryciu poszedł, no bo jeszcze coś tam on by posłuchał, nie? Ale to otoczenie czasami to jak wilki są, nie? Które, no on się nawet swojego, mimo że był królem, on się otoczenia bał, tego co inni powiedzą. Czyli domniemuję, że to było tak zepsute już, że nawet jeżeli chciał coś od Boga, to on się wolał ukryć tam potajemnie, żeby nikt to nie widział, tak? To już świadczy o tym, że to byli zepsuci ludzie, dalecy od Boga. Komu innemu służyli całkowicie. Wspomniałem Jeremiasza, jeden przykład, też on jest taki nieoczywisty i specjalnie go tu wziąłem, 42 rozdział Jeremiasza, 42 i 43 w zasadzie o jednym mówią. Też troszeczkę się zdziwiłem, bo wydawało mi się, że jeżeli człowiek, że Bóg nie mówi do ludzi, którzy no, są źli. No ale zobaczcie. No znaczy generalnie tak jest. Tylko chodzi mi o to, że są różne wyjątki. I te nasze generalne zasady niekoniecznie zawsze będą się sprawdzać. Bo ci ludzie... Już Izrael jest pobity, została tylko jakaś tam garstka ludzi i oni, jak się czyta 42 rozdział, to w zasadzie wszystko jest pięknie. No cóż piękniejszego, jeżeli człowiek chce poznać Bożą wolę, tak? Chce wiedzieć, co ma robić, żeby Bóg schylił się do niego i mu powiedział jasno, to rób, tamto i tak dalej. Ale dalsza część nam mówi, że oni byli fałszywi. Kompletnie fałszywi. Piękne słowa mówili, bo tak, módl się do Twojego Boga, a my wszystko zrobimy, co Ci Bóg rozkaże. Po czym? Co oni robią? A gdy 43 rozdział, chociaż im wcześniej mówi, ale z 43 przeczytamy. A gdy Jeremiasz wypowiedział do końca przed całym ludem wszystkie słowa Pana, ich Boga, wszystkie owe słowa, z którymi posłał go do nich Pan Bóg, rzekł Azariasz, syn Hosjasza i Johanan, syn Kerecha, i wszyscy zuchwali i oporni mężowie do Jeremiasza: kłamiesz! Nie posłał ciebie Pan, nasz Bóg, z poleceniem: nie idźcie do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysze. Lecz Baruch, syn Neriasza, podburza cię przeciwko nam, aby nas wydać w ręce Chaldejczyków, by nas pozbawiono życia albo uprowadzono do niewoli. Zobaczcie, chciałbym przez te kilka miejsc, które tutaj przygotowałem, i przez to, co mówię, stworzyć taki obraz, żeby było wiadomo, że tak naprawdę to chodzi o naszą wiarę. Bo Pan Bóg, sam początek, pierwszy wers, wieloma sposobami, tak, wiele razy przemawiał i przemawia. Tylko czy człowiek w ogóle słucha tego, nie? Czy człowiek chce usłyszeć głos Boga? Przez jaki otwór to wleci? Przez jakie źródło? Czy przez sen? Czy przez proroctwo? Czy przez drugiego człowieka? Czy przez czytane Słowo Boże? Zobaczcie, to jest najmniej istotne. Tylko, czy jest wiara w nas i czy my szukamy tego? Bo jeżeli nie szukamy, to najlepsze rady Bóg może dawać. Jak ja jestem zamknięty, no to nic nie wezmę. Mało tego, zobaczcie, ci ludzie tu powiedzieli, przecież Jeremiasz dobrze prorokował, a oni do niego: kłamiesz. Zobaczcie, jaka spirala teraz powstaje, nie? Że to nie był, ja rozumiem, fałszywy prorok, żeby przyszedł i chce jakoś podbić, nie, coś tu chce skręcić swojego, jakiś ma swój plan, chce może tam, żeby oni pobici zostali do końca. Ale tutaj, no, wręcz odwrotnie, Bóg jakby nie chce tego, żeby oni byli zniszczeni do cna. Nie? Chciał dać ratunek, no, dał karę, to jest tak samo jak rodzic karci dziecko, nie? To nie chce go zrobić inwalidą, albo nie wiem, żeby ta kara trwała 5 lat, nie? No to, bo to bez sensu jest. Tylko ona ma być krótka, szybka i skuteczna. Z tą skutecznością to gorzej. W każdym bądź razie w ogóle nie o to chodzi, nie? I najlepiej, żeby ta kara żadna nie była, żeby było porozumienie, żeby człowiek rozumiał Boże drogi, żeby człowiek czerpał z tego właściwego źródła, a nie z innego. Ci ludzie, zobaczcie, jaki pozór przybrali, jaki fałsz tutaj po prostu. To jest dla mnie, to jest porażające. I cały czytam to, dzielę się tym, dlatego że kiedyś bym nie wiem co postawił na tej szali, że Bóg do ludzi nikczemnych nie będzie mówił w ogóle. Że to jest niemożliwe, żeby Bóg im odpowiedział. A tu jest jednak przykład, który mi pokazał, że są wyjątki, że są takie momenty, że Bóg nawet powie do takich ludzi, którzy z tym nic nie zrobią, którzy to podepczą i w nic obrócą. Nie? Jeszcze oni jak to wykręcili, nie? Jak to upletli, jaka to, no przynajmniej, żeby, wiecie, tak by się chciało, no dobrze, nie słuchasz, jesteś zamknięty na Boga, idź swoją drogą, tak? Nie mów nic. A tutaj jeszcze ta złość wychodzi z nich, nie? To myślę, że nader to jest widoczne i nie trzeba tutaj wiele słów o tym mówić, bo czasami z boku tak człowiek popatrzy, ale ten Bóg to, nie, srogo postąpił tutaj z tym czy z tamtym. Wcześniej podałem przykład tego adiutanta, nie? Ale zobaczcie, kiedy się pogrzebie w tym, to takie kwiatki wychodzą, nie? Że to ludzie, którzy ze względu na objętość Biblii wiele informacji nie mamy, ale dlaczego Bóg czasami dziwnie postępuje? Dla nas wygląda to dziwnie, dlatego że my całości nie widzimy, tylko jakiś wycineczek, tak jak zdjęcie. A całość, no, tu jest jakby to rozciągnięte, nie? Z czym ci ludzie przychodzą? Oni pięknie, no pięknie mówią, oni no módl się za nami do Boga, a my wszystko tu tak zrobimy. Wszystko takie piękne, nie? W słowach mocarni, tylko że tak naprawdę sercami zepsuci po prostu ludzie, którzy... Szkoda jednego słowa by było. Ja wiem, Pan Bóg jest ponad wszystko. Pan Bóg może mówić do uschłego drzewa, żeby ono wypuściło, tak? Też pamiętacie ten obręcz, ścięty pień, ten obraz, obręcz założona, a potem ten pień wypuszcza. Widziałem coś takiego w przyrodzie, naprawdę, ścięte, szczególnie w górach, ścięte kilka świerków i pnie po prostu zalały tą żywą tkanką, zalały się i normalnie funkcjonowały. Ale te pnie korzeniami były połączone po prostu z innymi. To fenomen jest, nie? Że i to mnie fascynuje w Słowie Bożym, a szczególnie kiedy patrzyłem na wyjście Izraelitów z Egiptu, że Bóg nigdy nie robił czary-mary. Że Bóg zawsze to, co stworzył, stworzył doskonałe i tylko robił z małego większe. W Nowym Testamencie też to mamy, nie? To weźcie, zbierzcie chleby, nie? I pobłogosławił, i rozmnożył. Ale no, te kilka chlebów musiało być. To nie, że nie było żadnego okrucha nawet i z niczego coś. I to mnie zastanowiło. Manna, kiedy można sobie wziąć różne opracowania i poczytać, no jest coś takiego, do dzisiaj jest, tylko to jest tak mało. To, no nie wiem, do czego to porównać, ale po prostu... Żabie łódka mi przychodzą pierwsze na myśl, jak się tym najeść, trzy żaby złapać i tymi, nie? To jest rzecz w życiu, nie? Ale jeżeli to małego Bóg powiększy, dlatego mamy mieć wiarę, choćby jak ziarnko gorczycy, nie? Bóg musi o coś w naszym życiu się oprzeć. Jeżeli będzie choć mała wiara, Bóg się o to na pewno oprze i powiększy. Zobaczcie w tych talentach, nie? Jak oni pracowali, to też nie mogłem pojąć, dlaczego to ten, co ma 10, co ma najwięcej, to on jeszcze dostał więcej. Taka Boża zasada, nie? Że ten leniwy, bo już nie chodziło tyle o ilość talentów, tylko o pracę, jaką człowiek w to wkłada. Ten leniwy będzie zawsze źle oceniony. On tam udaje, przecież on to on głupoty opowiada, że on myślał, tak? To są, nie, to ludzie, którzy są leniwi, to zawsze mają tyle pięknej śpiewki i wytłumaczeń, że cud, aż posłuchać to, nie? Ale prawdy tam nie masz. Nie chciało mu się po prostu, był nierobem zwykłym i tyle. I dlaczego, nie? I staje się nagle jaśniejsze, dlaczego Bóg tak postąpił. No bo kiedy się to czyta na początku, bez jakichś przemyśleń, bez innego tła, jakby nielogiczne, nie? Bóg dał temu 10, temu 5, temu 1, a potem temu co jedno zabrał jeszcze. No to wydaje się, że ta matematyka tu nie pasuje, a ona jednak bardzo pasuje. Jeszcze jedno miejsce z Księgi Królewskiej. Pierwsza Księga Królewska, 22 rozdział. No i tu już jest po prostu cała masa rzeczy nieoczywistych. Dwaj królowie wybierają się na wojnę. I teraz... Czyli ten niesławny Achab i Jehoszafat, zły i dobry. To jest też wątek, jakby troszkę z boku, ale chcę go tutaj jakby podnieść. Zły i dobry. Achab zły, Jehoszafat dobry. Bardzo dobrą opinię ma ten król. A może o tym później. I to przecież przez Jehoszafata posłuchano Micheasza. Bo wszyscy prorokowali, że królowie zwyciężą. O, tu może. Pierwsza Królewska, 22 rozdział, 10 wers. Król izraelski zaś i Jehoszafat, król judzki, siedzieli na swych tronach, przyodziani w szaty uroczyste, na placu naprzeciwko bramy wjazdowej do Samarii. I wszyscy prorocy prorokowali przed nimi. Jeden z nich, Sedekiasz, syn Kenany, sporządził sobie żelazne rogi i mówił: tak mówi Pan, nim będziesz bud Aramejczyków, dopóki ich zupełnie nie wytępisz. Wszyscy też prorocy tak samo prorokowali. I teraz dochodzi do głosu Micheasz. I Micheasz mówi najpierw, tak, wygracie. Co jest zdumiewające. Achab go upomina, bo miałeś mówić od Boga. Tak? Jakby sam to wywołuje, nie? Bo jakby to jest takie, wiecie, mówimy czasami, że żartowałem, nie? Coś mówię do kogoś, śmieję się z niego, z jego naiwności, nie? I coś mu tam mówię, przyklepuję to, no ale to nie jest prawdziwa mowa, nie? Dlatego, że ten człowiek jest strasznie naiwny i to aż po prostu wyłazi bokami. I on orientuje się w tym, tak? Bo czasami jeszcze trochę zdrowego, trzeźwego osądu ma, ale człowiek taki nie bierze te, bierze to raczej jako zaczepkę, jako potwarz, nie? Rzadko kto da się pouczyć, tak? I tutaj, kiedy Micheasz wyjawia tak naprawdę, co ich czeka, tutaj mówi w 17 wersie: wtedy rzekł: widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł: ci nie mają pana, niechaj każdy wraca do swego domu w pokoju. Wtedy król izraelski rzekł do Jehoszafata: czy nie mówiłem ci, że nie zwiastuje mi nic dobrego? Dlaczego? Bo to jest bardzo trudna sytuacja. No nie prorokują wszyscy, albo większość tak samo, nie? Prorokują wszyscy o zwycięstwie, a jeden człowiek, który od Boga mówi, musi mówić inaczej. Jeżeli chce mówić prawdę, musi mówić królowi inaczej. I to jest sytuacja, powiem wam, że kiedy sami się postawimy, wielu by się ugięło po prostu i by, no nie wiem, nie podjęło tego, moim zdaniem, nie? Że to trzeba mieć no taką, być związany z Bogiem naprawdę tak mocno, że no ciężko to opisać, nie? Że jak człowiek musi być zakotwiczony w Bogu, żeby takie przeciwności po prostu nim nie chwiały. Bo ja jeszcze rozumiem, kiedy jest zbór, ludzie, znamy się, rozumiemy, szanujemy się, nie? I teraz ktoś by miał objawienie czy proroctwo, wstaje i je wygłasza, a drugi ma takie same i wszystko jest tak pięknie, no normalnie jak w bajce. Nie? Ale to jest to jest tutaj sytuacja jest dramatyczna, dlatego że w zasadzie większość ludzi mówią inaczej, mówią o zwycięstwie, a jeden kij w szprychy wkłada, nie? Tak można by powiedzieć. Tu mało tego, jeden z tych proroków uderza Micheasza w policzek i mówi: jak to? Więc Duch Pana odszedł ode mnie, aby mówić przez ciebie. Zobaczcie, jak teraz, jak to wyjaśnić w ogóle, nie? To jest nie do, moim zdaniem to jest nie do obronienia sytuacja. Michał rzekł: przekonasz się o tym w dniu, kiedy będziesz biegał od izby do izby, aby się ukryć. I co byśmy powiedzieli, czy chcielibyśmy tak służyć Bogu, w takiej sytuacji się znaleźć, że wszyscy mówią inaczej, a my musimy wbrew wszystkim mówić inaczej. I to nie do małych. Bo wiecie, powiedzieć do kogoś, przepraszam, w ostatniej ławce, to jest drobnostka. To nic mnie nie spotka. Najwyżej czyjeś niezadowolenie, grymas i tak dalej, nie? Ale powiedzieć do króla, który może ściąć mi głowę za chwilę, to jest całkiem inna sytuacja. Wiemy, jaka była konsekwencja, że no, przegrali. Przegrali tą bitwę. W zasadzie to w każdej sytuacji ją przegrali. Oni się umówili, że król izraelski się przebrał w zwykły strój, powiedzmy, żeby się nie wyróżniać, ale tam z drugiej strony przeciwnik dał rozkaz swoim, żeby się nie wdawali z byle jakim w potyczkę, tylko żeby celowali w króla. Właśnie tego, który się przebrał. No i można tak powiedzieć, po ludzku chytrze wymyślił, nawet chyba nieświadomie, i to by udało się prawie, gdyby nie ni stąd, ni zowąd, jest napisane, wypuścił strzałę żołnierz i trafił w spojenie pancerza. I no, ta strzała przebiła się przez pancerz. I król zginął. Czyli gdyby był w swoim stroju królewskim, by zginął, i gdy fortel zrobił, przebrał się, to też zginął. Nie było szans. Dlatego, że z Bogiem była ta potyczka, tak? Że przeciwstawił się Bogu i nie mógł wygrać. Jeszcze z tej całej sytuacji taka niesympatyczna wyszła, że do Jehoszafata było powiedziane: gniew Boży nad tobą za to, że pomogłeś bezbożnemu. To nie była wojna Boża. Zauważcie, nie? To Bóg nie stał za tym, mimo że przecież oni nie walczyli, bo później walczyli czasami król Judy i król Izraela, czyli bracia ze sobą walczyli. To nawet nie było taka sytuacja. To walczyli z tymi, którzy ich tam chcieli ciemiężyć. Ale pamiętacie, kiedy bez Bożego błogosławieństwa wybrali się Izraelici, no, którzy szli do ziemi obiecanej pod Aj, i Mojżesz ich upominał: nie ma Boga z wami, przegracie. Klęska była potężna, dlatego że Bóg nie błogosławił. Boga nie było, to nie były Boże wojny. I tak samo tutaj. Oni, co oni robili, to już było tylko ego. Nie? To już nie było instrukcji od Boga walczyć z Aramejczykami. Bóg już nie był w tej wojnie i to nie mogło się udać. Tu już człowieka pycha, człowieka wyniosłość, jakby popychają człowieka, i czasami właśnie człowiek podejmuje na tej bazie swoje decyzje. Żeby nie powiedzieć, że w wszystko ze Starego Testamentu, to sięgniemy do Ewangelii. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Wchodzi Pan Jezus do Nazaretu, do synagogi i powstał, by czytać. 16-17. 4 rozdział, 17 wers. I podano mu księgę proroka Izajasza. A otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich. To jest chyba najbliższy nam obraz tego, co my bardzo często czynimy. Bierzemy fragment Słowa Bożego, czytamy go szerzej bądź węziej i mówimy na ten temat. I ci ludzie tutaj mieli zamknięte serca, bo jakbyśmy czytali ten fragment tutaj do końca, to w końcu zaczęli zgrzytać zębami i się zdenerwowali po prostu na Jezusa. No, nie mieli otwartego serca i ciężko było ze słuchem. Tak jakby no, mimo synagogi, mimo czytania prawa Bożego, jednak nie osiągnęli wiele, tak? Bo po co chodzić do społeczności wytrwale, czytać Słowo Boże, poświęcać temu tyle czasu, a z tego żadnych efektów, nie? Przecież to Słowo, to Prawo Boże, czytamy, jest doskonałe. List do Tytusa, myślę, że też to znamy na pamięć. Pozwólcie, że to zacytuję tylko króciutko. Przecież to nie Bóg zawiódł tutaj, nie Jego Słowo. Od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Tymoteusz, 2 do Tymoteusza, 3 rozdział i 15-16 wers. Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa. Całe Pismo od Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czyli no, jeżeli może być taka sytuacja, jak Pan Jezus zastał, że ludzie chybili celu, że to prawo Boże, które miało ich wprowadzać we wszelką Bożą mądrość, to jakby no, to nie prawo zawiodło, tak? Tylko ludzie słuchali, a nie słyszeli. Przypomina wam to coś? Nie? Czy dzisiaj, nie? Ludzie, którzy słuchają, a nie słyszą. Sami tacy, moim zdaniem, byliśmy, tak? Ja byłem taki. Słuchałem, a nie słyszałem. Czytałem Ewangelię, ale nic z niej nie wyczytywałem. Nie? Dopóki Pan Bóg nie dotknął, to człowiek sama taka znajomość prawa Bożego bez jego stosowania po prostu do niczego to się nie przyda. Ale czyli jak to ma działać dzisiaj? Dzisiaj jest tak, że słuchamy Słowa Bożego, ale czy my chcemy usłyszeć Słowo od Boga? Nie? Czy my idziemy w niedzielę, przede wszystkim w niedzielę, na społeczność i uszy nasze chcą usłyszeć od Boga cokolwiek? Bo jeżeli człowiek jest niewymowny, to jeszcze czyta Słowo Boże, nie? W Słowie Bożym jest zawarta wszelka mądrość. No, prawdopodobnie, jeżeli będzie dużo czytał, to przeczyta mądre teksty. Jeżeli by jego komentarze były słabe, to zostaje jeszcze tekst. Także myślę, że po prostu Pan Bóg przemawia różnorako, ale jeżeli, zobaczcie, co chcę to odwrócić jakby i powiedzieć, jeżeli ja nie chcę słuchać Boga, to ja Go nie słucham najpierw, kiedy się czyta Słowo Boże. Potem, kiedy jest jakiś sen, jakiś tam sen, tysiące snów, co to. Potem nawet i prorok do mnie przyjdzie, będzie mówił od Boga, to ja powiem, ale ty głupoty opowiadasz. Tobie nagadał tam kolega, ty coś wiesz i tu wymyślasz mi jakieś tam rzeczy. Zobaczcie, nie? Jak człowiek może stworzyć taką bańkę, zamknąć się tak naprawdę, będzie w kościele, w środku, a Słowo Boże nie będzie do niego miało dostępu. Tak? Grzech, kolejna rzecz, grzech oddziela. Nie? Grzech to jest Judasz, który sprzeniewierzał sakiewkę, czytamy. On też był, można tak powiedzieć, w kościele. On był przy naszym Panu. Siedział przy stole, jadał z nim. A jednak niósł inny świat w swojej osobie. Można tak powiedzieć, nie był Ducha Chrystusowego, tak byśmy słowami Nowego Testamentu powiedzieli. On innego ducha miał. Tam był cyngiel złego. W każdej chwili zły mógł nacisnąć i po prostu... No i przyszedł taki moment. Oczywiście, że Pan Jezus wiedział, kto go wyda, no ale to tak miało być, nie? Czy dzisiaj nie jest tak, że rośnie i dobre, i złe? Pozwólcie rosnąć obydwu, bo uczniowie chcieli przepielić te grządki, powyrywać chwasty. Ale myślę, że jak coś z ogródkiem mieliśmy wspólnego, to wiemy, że jak się zapuści ogródek i się bierze te chwasty, one korzeniami są splecione, to bardzo często te wątłe, szlachetne rośliny, które chcemy hodować, wyskakują razem. Podnosimy jedno, wychodzi wszystko. I po takim pieleniu nic nie ma. W lesie, w którym pracowałem, jest to jeszcze bardziej złożone. Bo można nierozumnymi zabiegami zrobić taki armagedon, kiedyś otarłem się, no jeszcze inspektor akurat chodził po czymś takim, o samą jakby krawędź, ale niechcący, po prostu w takim sosnowym młodniku, który powiedzmy nie wyżej jak do tego sufitu sięgał, bardzo intensywnie, no oczywiście za moim prykazem, pracownik wyciął po prostu te wszystkie negatywne drzewka. I wszystko było pięknie do pewnego momentu, aż przyszła okiść. Nie było zimy, to były lata, no powiedzmy, no nie teraz, teraz czasami tam troszeczkę śniegu spadnie, ale były takie lata, może pamiętacie, w ogóle bez śniegu. I przyszła, po prostu to były ileś lat bezśnieżnych i potem też kilka bez. Akurat przyszła taka okiść. Wszystko to, bo gdyby to się zasklepiło jeszcze, to jest tak, jakby śniegiem oblepił drzewko, nie? Jest wątłe drzewko i ono, zanim się wzmocniło, to śnieg po prostu oblepił gałęzie i to wszystko poszło na dół, nie? Zaczęło się łamać. Te łodygi, mówię takim pospolicie, żeby zrozumieć, no, to było czytelne. To było tak, one były w takim ścisku, że były takie cieniutkie, zaczęły się wszystkie wyginać. Ten śnieg, to wyglądało jak Armagedon, jakby tam wpadł jakiś tajfun, po prostu to poprzewracał, ponaginał, potłamsił. To po prostu wyglądało strasznie, nie? I ten inspektor mówi, wiesz co? Mówi, to jest skala od słabo do mocno. Ty jesteś już tu. No, znaczy nie potępił mojej roboty, ale powiedział po prostu, zaryzykowałeś bardzo i przyszła pogoda i zweryfikowała twoją robotę. Nie? Także można czasami chcąc dobrze, no po prostu zrobić niedobrze, bo już po prostu sytuacja zewnętrzna spowoduje po prostu, że no, będzie przesilenie po prostu. I dlatego jakby sumując te przykłady, które tutaj powiedziałem, pocieszające jest to, że ile do mnie dociera Słowa Bożego, to tak naprawdę przede wszystkim zależy ode mnie. Tak? Że nie, człowiek, nie chodzi o to, że wszystko Pan Bóg za mnie zrobi. Nie? Że ja będę pobożny, będę, nie? To, co mogę, robię i Pan Bóg ma posłać, ma jakieś proroctwo przez kogoś, ma mi dać sen, ma mnie popychać po prostu. Zobaczcie, nie? Jakie to jest nienaturalne, kiedy Pan Bóg... Ja nie mówię, że niedobre jest proroctwo, czy niedobry jest sen. Nie? Czy tutaj, tak jak czytaliśmy, Bóg przemawiał, Bóg dotykał przez to i wiele dobrych rzeczy czynił. Ale czy to znaczy, że Bóg będzie zawsze tak robił? Że ja sobie siądę, a Bóg będzie mnie popychał ciągle, nie? Zrób to, zrób tamto. Przecież to jest niepotrzebne. Jeżeli jesteśmy aktywni, jeżeli szukamy Bożej woli, to Bóg odpowiada. Bóg nam objawia. Choćby przez Słowo. Choćby przez to, wiecie, ile razy na początku mojej drogi, no to człowiek dużo rzeczy jeszcze nie wie. Ile razy mówiłem komuś, po prostu zadawałem pytanie. On nie wiedział, co ja z tym zrobię, nie? Ale nie raz, nie dwa po prostu było tak, że to dla mnie było jako wyrocznia Boża. Nie? Człowiek, który, oczywiście ja nie mówię, że pierwszego lepszego, nie? Ale ludzi dojrzałych, którzy coś z Bogiem przeżyli, znają Słowo Boże i którzy umieją się poruszyć w tym. Nie? Zobaczcie te przykłady, które tutaj przytoczyłem, ci królowie, nawet jeżeli Achab popadł jakby w odstępstwo, oni doskonale wiedzieli, oni Boże wyroki, kiedy ten pyta, on mówi tak, jak należy mówić. Nie? I ludzie, zobaczcie, jak ludzie obserwują i bardzo, no, znakomita większość ludzi ma prawidłowy osąd sytuacji. Oczywiście, nie wszystko da się, tak? Tak jak tutaj przytaczałem, niektóre sytuacje nie da się. One są głębokie, one są bardzo złożone. Nie wszystko da się, że o, ja zobaczę i po tym, co zobaczę, to sobie ocenię, nie? Ale generalnie to tak jest, że nas oceniają ludzie. Patrzą i nie chodzi o jakąś jedną potyczkę, nie? O całokształt chodzi. Jeżeli ten całokształt się zgadza, to jest dobrze. To kogoś reprezentujemy tak, jak należy. I to, czy Bóg będzie do nas mówił, chciałem powiedzieć przez to, że bardzo dużo zależy od nas samych. Czy jesteśmy aktywni? Czy szukamy, czy gdy idziesz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie, Słowo Boże mówi, nie? Czy my jesteśmy nastawieni na to, żeby usłyszeć Słowo? Czy jesteśmy otwarci? To jest oczywiście, że to jest pierwszy krok, bo kiedy jesteśmy otwarci, kiedy chcemy słyszeć Słowo Boże, to potem często trzeba coś z tym zrobić. Nie, po prostu nie tylko, że cieszyć się, że usłyszałem Słowo, ale po prostu jakieś małe kroczki, tak? Nie? Myślę, że żaden rodzic takiemu małemu dziecku nie daje takich zadań przeolbrzymich, które on nie ma w ogóle pojęcia o tym. Bóg stosownie, myślę, że daje zadania do naszego wzrostu. I teraz jest przeróżnie, no łącznie z osłem, który proroka jakby tutaj poinstruował, przemówił. Zobaczcie, ile tych sposobów Bożych jest bez liku, nie? Że nam się to często w głowie nie mieści. Tych głosów od Boga jest bardzo dużo, ale bardzo zależy, czy my tego szukamy, czy my jesteśmy otwarci, czy my po prostu chcemy żyć zgodnie z tym, nie? I uważam, ze Słowa Bożego, żeby jakby w proporcji to ująć, ze Słowa Bożego mamy 95, 8, myślę, poprawcie mnie, jeżeli jestem za daleko od prawdy. Tego, co Bóg chce powiedzieć. Nie? Są pojedyncze jakieś proroctwo, jakieś objawienie, jakiś sen, ale czy trzeba co zgromadzenie prorokować? Nie? Czy nas to ubogaci, czy będziemy bardziej duchowi, jeżeli co nabożeństwo będzie ktoś wygłaszał tajemne sprawy, które tam mamy. Bo zobaczcie, jak można mądrze podejść do człowieka, powiedzieć mu coś w zagadce. On sam pomyśli i powie to, co należy powiedzieć. Bo ta mądrość, jeżeli czytamy Słowo Boże, jeżeli żyjemy z Bogiem, to mamy tą mądrość. Czasami gdzieś możemy się zagalopować, czasami coś może nie pójść tak, jak należy, ale generalnie ta mądrość jest w Kościele. Przecież to przez Kościół ta różnorodną mądrość Bożą świat ma poznać, nadziemskie władze i zwierzchności przez Kościół. Więc ten potencjał, on jest. Tylko od nas zależy, ile po prostu, czy on jest aktywny, czy on jest, można powiedzieć, uśpiony. Czy my korzystamy z tego, czy byśmy chcieli założyć ręce, Panie Boże, ale by było pięknie, gdyby tak no, prorokował ktoś. Nie? A tu może ktoś czytać ze Słowa Bożego, to Jeżeli arcykapłan powiedział słowa i one były jako proroctwo, to, nie? To czytane Słowo Boże, Prawo Boże nie jest bardzo często jak proroctwo, jakby mówił sam Bóg. Jest. Nie? I wiele razy tak jest, że coś w życiu robimy i to kazanie jest po prostu jakby do mnie adresowane, albo jego część, nie? Że to po prostu, bo to jest mowa o życiu. Nie? Też sobie przypominam, ale też Bóg ekstra jakby daje takie rzeczy. Może się powtórzę, ale przypomnę jeden moment na modlitwie, kiedy Bóg mi, wiecie, modlitwa jak modlitwa, zwyczajna, ale przez pewien moment poczułem się dziwnie, że mam milczeć i nic nie mówić, nic. I Pan Bóg mi, tak jak z kubka, wziąłbym dwa naczynia i z jednego pełnego przelał do drugiego. Nagle Pan Bóg mi nalewa taką informację dla takiego tam kolegi. Słuchaj, ty wybierasz dzisiaj zbawienie albo potępienie. Dzisiaj jest... I powiem wam, to było... Dlaczego to mówię? Dlatego, że on powiedział, wiesz co, trochę się zgadza, trochę się nie zgadza. Ja mu powiedziałem, wiesz co, ja cię z tym zostawiam. Mówię, ja jestem pewny, kto mi to powiedział. Nie? To nic zresztą wielkiego. No po prostu każdy, no nawet można to sobie wymyśleć, tak? Że ktoś, kto nie poszedł jeszcze za Bogiem, wybiera drogę swojego życia. Bo w pewnym momencie on wybiera, nie? Przecież ja nie uzurpuję sobie do tego nic. Ja sobie tego nie dałem. I byłem o tyle spokojny, mówię, nie ja to wymyśliłem. Wiem, kto jest autorem, nie? I mówię, Jacek, ja cię z tym zostawiam, ja cię nie będę przekonywał, ani przecież jaką drogę masz wybrać. I powiem, mówię to dlatego, że zakończenie tego było przewspaniałe. Bo często my zakończenia nie widzimy. Widzimy jakiś sam początek. Widzimy tego proroka, który mówi, tragedia, poginiecie, widziałem klęskę, nie jedźcie tam... Bóg nie będzie błogosławił. I tyle widać czasami, nie? I nie widać zakończenia, bo jeżeli było widać, ja myślę, że Michała nikt nie honorował specjalnie. Aleś, bracie Michał, no jakiś jest brat wspaniały. Brat, zawsze tylko prawdę mówisz nam od Boga i nigdy nic innego. Szanujemy Ciebie. Oni go uwięzili, skąpo karmili, a jak pobici zostali, to pewnie nie miał wiele lepiej. Nie? Tak jak Jeremiasz, tej resztce, której mówił prawdę, to co? Potem go gdzieś tam uwięzili, do cysterny go wrzucili, tak poniewierali po prostu jak chcieli. Także to niewdzięczna jest rola. Ale powiem wam, dla mnie osobiście ta końcówka była przewspaniała. Ten człowiek przyjechał po iluś latach. On nie był z Kostrzyna, on był gdzieś, nawet nie wiem skąd, ale tam pewnie ze 100 czy 200 kilometrów gdzieś tam indziej. On przyjechał do Kostrzyna, do zboru, gdzie ja chodziłem. Siadł po nabożeństwie na stołówce i przy stole mówi, wiesz co, to była prawda. Chociaż nie wybrał tą drogę Bożą, nie? Ale tak sobie myślę, że dla mnie... Oczywiście ja wiedziałem, kto mi to powiedział i po co mu to mówię i nie potrzebowałem potwierdzenia, ale jeżeli już ono było, to ono było równie wspaniałe jak ta pierwsza rzecz, nie? Bo nie zawsze się tak zgadza i nie zawsze ludzie wynagrodzą za to, że powiesz im słowo od Boga, tak? Że powiesz im te Boże myśli, nie? Bo jeżeli Bóg objawi, no tak jak mężom Bożym objawiał, no to oni mieli no niesamowite informacje, szczególnie dla króli, którzy zarządzali państwem, nie? Ale... Kiedy znamy Słowo Boże, to wiemy, że raczej ten, kto objawiał wolę Bożą, to raczej no, nie mógł liczyć na jakieś tam nawet czasami szacunku odrobinę, a co dopiero tam inne rzeczy. Także raczej uważam, trzeba być po prostu takim ugruntowanym człowiekiem w Bogu, żeby te wiatry, które zaczną chwiać, żeby po prostu nas nie położyły. Nie? Że zobaczcie kolejny przykład Jana, nie? Który przecież on zapowiadał Mesjasza. On miał tą świadomość, że jest wysłany przed. On wzywał do upamiętania. Ludzie byli niejako, ci co usłuchali oczywiście, przygotowani na przyjście Jezusa. I co spotkało takiego męża Bożego, nie? Trafił do więzienia, trafił po prostu jakieś igraszki, jakieś głupoty powodowały, że po prostu został w tym więzieniu zabity. Także może troszeczkę jakby zakręciłem w tą stronę taką mało popularną i tylko po to, że właśnie, żebyśmy powiedzieli, kiedy zrobimy to, co do nas należało, zrobiliśmy to, co do nas należało i nie, chwała się nam nie należy. Nie? Chwała się należy Jezusowi. My tylko jesteśmy sługami i tam, gdzie zostaliśmy postawieni, mamy maksymalnie się skupić, żeby to, co robimy, po prostu było dobrze. Że to, co nam powierzone, żeby, tak jak Pan Jezus powiedział, oto to, co mi powierzyłeś, to zostało zachowane, prócz syna zatracenia. Jeżeli ktoś świadomie, mimo tego wszystkiego, odchodzi, nie chce żyć po prostu życiem Ewangelii, nie chce żyć tą nauką, to jemu naprawdę, no, to nic nie zrobimy. Choćby nie wiem, kto co tam miał zrobić, to po prostu są tacy ludzie, że no, są oporni dla Słowa Bożego. Nic z tym nie zrobimy. Po prostu trzeba to tak zostawić. Ale grunt w tym, żebyśmy po prostu słyszeli głos Boży, nie? Że żeby Bóg, żeby to słowo, ono w naszym życiu też się spełniało, że wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg przemawia do nas, żeby nas po prostu prowadzić przez ten czas tej pielgrzymki, żebyśmy po prostu przeszli to, co mamy przejść i osiągnęli cel. To jest korona żywota. Amen.